Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, której gościem jest doktor nauk medycznych Alicja Rustowska-Rogowska, specjalistka dermatologii, wenerologii oraz lekarz medycyny estetycznej. Witam panią doktor, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani doktor, chciałam zacytować na początku taką trochę statystykę za rok 2022. W Polsce stwierdzono 41 250 zachorowań na choroby weneryczne. Epidemiolodzy, porównując dane z innych krajów, na przykład z Wielkiej Brytanii i Polski, uważają, że polskie statystyki nie odpowiadają rzeczywistości, a liczba chorych jest znacznie większa, bo część ludzi się po prostu nie zgłasza, albo zgłasza się nie w terminie, albo jest problem z diagnozowaniem tych chorób. Liczba zarejestrowanych zachorowań podzielona przez 251 dni roboczych, czyli ten 2022 rok biorąc pod uwagę, to daje 164 osoby diagnozowane dziennie w naszym kraju przez lekarzy z powodu chorób wenerycznych. Pani również takich pacjentów ma, prawda, i przyjmuje. Widzi pani ten wzrost, że jest więcej takich przypadków?
Rzeczywiście obserwuje się bardzo dynamiczny wzrost zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową. I proszę zwrócić uwagę na to, że nie są to typowe choroby przenoszone drogą płciową jak chlamydia czy rzeżączka, które wcześniej przodowały, a teraz HIV i kiła wiodą prym.
Mhm. Czyli te choroby nadal istnieją, mimo że my po prostu trochę o nich zapominamy, bo w mediach jakby trochę mniej może się mówi, prawda? Ale no jest. Jest tych zachorowań sporo.
Patrząc na to, co było w 2000 roku, jak baliśmy się epidemii HIV, a teraz patrzymy na tych pacjentów troszkę inaczej, ze względu na nowe systemy terapeutyczne i możliwość, czy to terapii poekspozycyjnej, czy preekspozycyjnej, pacjenci ci mogą normalnie prowadzić życie codzienne w domu czy w pracy i wieść prawidłowe,
czyli jest po prostu leczenie skuteczne, tak?
Więc ta sytuacja uległa dużej poprawie. Natomiast jesteśmy zaniepokojeni tym, co się stało z kiłą. I tutaj przytoczę takie dane, które odnalazłam, iż od początku roku do połowy listopada wykryto 2590 przypadków zakażenia HIV, a 2650 przypadków zachorowań na kiłę, w tym tylko 1232 przypadki zachorowania na rzeżączkę. W tym samym czasie, w zeszłym roku, było troszeczkę inaczej. 2015 przypadków HIV, 799 przypadków kiły, a tylko 400 przypadków rzeżączki.
Czyli można powiedzieć, że się podwoiło prawie, że tak?
Dużo więcej jest.
Jest dużo więcej. A jak to się, jeśli chodzi o takie procedury, odbywa? Lekarz musi gdzieś zgłaszać te zachorowania? No bo skoro Brytyjczycy twierdzą, że polskie statystyki są, nie odpowiadają rzeczywistości, pani się zgadza z tym?
Rzeczywiście tak jest. Do naszego obowiązku, do lekarza obowiązku, należy to zgłosić do wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej i wypełnić odpowiedni druk.
Tak jak każdą inną chorobę zakaźną, tak?
Czy to róże, czy tutaj w tym przypadku chlamydię, czy rzeżączkę, czy kiłę, czy HIV. Są odpowiednie druki, które należy wykonać. Natomiast wiemy, że są już gabinety, które prywatne, które nie zgłaszają tych pacjentów. Leczą ich w ramach gabinetów prywatnych i wtedy tych statystyk nie ma. Teraz miałam zajęcia ze studentkami z pielęgniarstwa, które również, czy to na dermatologii, czy na oddziałach dermatologicznych tutaj w Pomorskim, czy na oddziałach neurologicznych, widzą również bardzo dużo zachorowań na kiłę.
A pacjenci od początku są świadomi, że chorują, mogą po prostu nie wiedzieć, że tą chorobę mają, czy to się nie da po prostu przegapić pewnych objawów i nie mieć w sobie takiego niepokoju, że coś jest nie tak ze mną?
Ja myślę, że ten pierwszy objaw może być przeoczony. I to jest ten tutaj ból i dlatego też ta diagnostyka jest bardzo słaba. Ponieważ w przypadku kiły ten objaw pierwotny często zostaje zlekceważony przez pacjentów albo też on znajduje się już w innym miejscu aniżeli lekarze, czy to POZ-u, czy my jako specjaliści, przywykliśmy kiedyś.
Szukać,
proszę
tak,
sobie wyobrazić,
o tym objawie, to co pani doktor ma na myśli? Jaki objaw?
Objaw pierwotny, czyli typowe owrzodzenie w przebiegu kiły, które zawsze było w obrębie narządów płciowych, teraz możemy zlokalizować w obrębie policzka, podniebienia, gardła, okolicy ust. Typowym objawem rzeżączki, która zazwyczaj kojarzy się nam z zapaleniem cewki moczowej, z wyciekiem z cewki moczowej, powiększeniem węzłów, zapaleniem spojówek, to może być objaw pierwotny na plecach, czyli typowy objaw skórny. Więc to naprawdę zmieniło swoją morfologię i z tego powodu, myślę, jest tak trudne do diagnostyki, bo to leczenie jest dużo mocniej opóźnione.
A czym grożą takie nieleczone albo przegapione objawy choroby wenerycznej? Czy one mogą być, nie wiem, groźne dla życia?
Myślę, że bardzo groźne, ale to dla bardziej tego, że rośnie ryzyko i statystyki mówią o zwiększonej ilości niepłodności, prawda? I tutaj to jest tą przyczyną, że zarówno te choroby czy rzeżączkowe, czy pochodzenia rzeżączkowego, czy nierzeżączkowego, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet mogą zakończyć się niepłodnością. Nie mówimy tu tylko o takich powikłaniach jak zapalenie cewki moczowej, czy odbytu, czy w obrębie zapalenie gardła, czy to zapalenie najądrzy u mężczyzn, które no, dopiero wtedy sprowadza pacjenta do gabinetu lekarskiego. Natomiast u kobiet w przypadku, gdy również dochodzi do takich objawów niepokojących.
A jeśli mielibyśmy powiedzieć o tych chorobach, na które wenerycznych, chorobach przenoszonych drogą płciową, które są najczęściej występującymi obecnie, bo kiedyś statystyki mówiły, że to były chlamydia, tak, chyba rzeżączka, kiły było mniej, kiły wrodzonej w ogóle, to było kilkanaście przypadków kiły wrodzonej, czyli kiły, które rodzą się dzieci, tak, bo kobieta w ciąży jest chora. Czy ta kolejność występowania jest podobna w tej chwili, czy się coś zmieniło?
To, co powiedziałam na początku, chlamydia jest i będzie tą chorobą przenoszoną drogą płciową i tutaj te statystyki będą wyższe.
Chlamydia jest też chorobą taką
przenoszoną drogą płciową.
To nie jest to, co się można na przykład, nie wiem, zarazić na basenie, bo to jest dzisiaj praktycznie już niemożliwe chyba, tak? Bo woda jest chlorowana i...
Dokładnie, już są takie zabezpieczenia, których sanepid by nie dopuścił do tego, także myślę, że...
Czyli to są wszystko choroby...
Tylko i wyłącznie przez kontakt seksualny, tak. Przez to, że się osoby po prostu nie zabezpieczają prawidłowo.
Czyli mamy tą chlamydiozę, której było najwięcej.
A chlamydia, kiła, HIV i dopiero później rzeżączka, myślę.
Skąd więcej przypadków kiły w tej chwili w Polsce? Czy wiadomo, dlaczego tak się dzieje?
Ja jestem przekonana i też dyskutując z kolegami, koleżankami z tutaj z pracy, jestem przekonana, że doszło do wzrostu przez napływ osób ze wschodu. To, co obserwujemy niestety w przypadku dzieci, jest porażające, ponieważ mamy kilkanaście już przypadków kiły wrodzonej odnotowane w tym roku.
Na Pomorzu. Kiedyś tyle było w Polsce.
Kiedyś tyle było w całej Polsce. Więc jest to naprawdę przerażające. To jest ten brak dostępu do diagnostyki, brak diagnozowania się. Tak? To jest przede wszystkim to. Ten dostęp do tych domów publicznych, agencji towarzyskich jest bardzo ułatwiony, zwłaszcza dla tych młodych osób. Teraz to, co widzimy, to jest ten czteroletni okres COVID-u, gdzie wszyscy byli zamknięci w domach, a teraz nagle otworzyli się na nowe znajomości, więc to też, myślę, jest przyczyną tego, że ludzie zaczęli żyć stadnie bardziej, a nie sam pojedynczo. Te portale randkowe, które się pojawiły, ale też proszę zwrócić uwagę na to, że zaburzenia psychiczne rosną, tak? Czyli wykrywalność tych zaburzeń i leczenie zaburzeń psychicznych dużo więcej mamy przypadków, więc one mają duży wpływ na zachowania seksualne u ludzi. To, że mamy dostęp do antykoncepcji hormonalnej, to, że mamy możliwość antykoncepcji u mężczyzn pod postacią wazektomii, nie powinno nas chronić przed tym, żeby stosować zabezpieczenie, czyli prezerwatywę po prostu w trakcie kontaktu seksualnego. Także tu jest bardzo dużo tych czynników, które mają wpływ.
A pani doktor, czy chorobami przenoszonymi drogą płciową można nazwać też te rozmaite wirusy, które, o których wiemy i które też niekoniecznie możemy właśnie kojarzyć w taki sposób? Wirusy opryszczki, brodawczaka ludzkiego też występują jako choroby weneryczne?
Tak. I tutaj muszę podnieść jedną rzecz ważną, że nie korzystamy z tych szczepień ochronnych. Teraz w październiku miałam możliwość uczestniczenia w dużym zjeździe Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii w Berlinie, gdzie bardzo mocno poruszono sprawę szczepień przeciwko HPV, czyli tych wirusa brodawczaka ludzkiego. To jest wirus onkogenny i wirus typu HPV nieonkogenny.
Czyli mogące wywoływać choroby onkologiczne.
Raka szyjki, tak. Macicy między innymi. I tutaj proszę zwrócić uwagę, że my naprawdę nie mieliśmy takiej ilości kłykcin kończystych i to zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.
Bo to jest kłykciny kończyste, to jest choroba, która właśnie też jest
wywoływana przez HPV.
Jak ona się charakteryzuje? To znaczy, co może pacjenta zaniepokoić?
Najczęściej są to zmiany zlokalizowane w okolicy prącia, sromu czy okolicy odbytu. Są one, mają charakter drobnych grudek, takich brodawkujących, kalafiorowatych. Będą wyróżniały się troszeczkę kolorem, bo będą miały taki kolor trochę różowo-połyskujący. Więc, a poza tym będą wyczuwalne w dotyku przez pacjenta.
Pani doktor, czy tymi wszystkimi chorobami, o których rozmawiamy, pewnie trochę popłoch budzimy wśród naszych słuchaczy, czy tymi chorobami można zarazić się tylko drogą płciową? Czy
absolutnie
od,
tak.
Od osoby chorej, czy też są inne drogi zakażenia?
Nie ma. To jest tylko droga płciowa od osoby, która ma tutaj objawy choroby.
Czy zakażenie od takiego pacjenta, od takiej osoby jest możliwe, kiedy ona, ta osoba nie ma żadnych objawów? Może być chora i nie wiedzieć i zarażać?
Może być chora i nie wiedzieć, natomiast może nie wiedzieć, że zaraża. Natomiast jeżeli to często jest pytanie od pacjentów, którzy dbają o swojego partnera drugiego i mówią, to dlaczego, czy ja zarażam mojego partnera? Jeżeli pani nie ma objawów choroby, to pani jest czysta. Natomiast to tak jak z zachorowaniami na inne. Ktoś ma tą poruszaną opryszczkę, ktoś ma opryszczkę. Natomiast jeżeli nie ma aktualnie żadnej zmiany skórnej, czy to w obrębie ust, czy warg sromowych, czy prącia, to nie ma jak zarazić pacjenta.
Czyli tylko kiedy pojawią się jakieś zmiany.
Typowe zmiany skórne.
Wtedy trzeba bardzo uważać. Ale czy są jakieś takie inne objawy, oprócz objawów skórnych, przy takich chorobach właśnie jak rzeżączka, kiła, które mogą być równie niepokojące? Coś się na przykład może występować jakaś, nie wiem, wydzielina, coś może się dziać jeszcze dodatkowo?
Tutaj musimy zwrócić uwagę na jedną podstawową rzecz, że ten pacjent może nam nie powiedzieć, że zgłasza się do nas z powodu jakichś zmian w obrębie narządów płciowych, a ma typowe zmiany w gardle, czy w jamie ustnej, czy w obrębie spojówek. I często taka osoba może nie trafić do dermatologa, tylko na przykład do okulisty celem diagnostyki zmian zapalnych w obrębie spojówek. I to musimy być dość czujni, bo te osoby też ukrywają to, że mają zmiany w obrębie narządów płciowych. Oczywiście pierwszym objawem takim zapalenia, czyli pierwszym objawem chlamydii czy rzeżączki są zaburzenia dezuryczne. Czyli typowe zmiany w obrębie cewki moczowej, częste parcie na mocz, tak? Wyciek z cewki moczowej, tutaj to ten kolor, który wydzieliny jest istotny, powiększone węzły chłonne, pachwinowe, ten brzuch jest troszeczkę bardziej wzdęty u tych pacjentów, uogólnione zapalenie węzłów chłonnych.
Czyli na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę.
Czy całościowo patrzymy już dzisiaj na pacjenta inaczej.
Tak. Pani doktor, dlaczego mówimy tutaj też o tych chorobach wrodzonych. To wrodzona może być tylko kiła, czy też inne choroby przenoszone drogą płciową?
Rzeczywiście jest ryzyko, że do takiego zakażenia dojdzie poprzez po prostu przechodzenie płodu przez kanał rodny. I to może być w przypadku chlamydii, jak i rzeżączki. Wtedy u noworodków obserwuje się zapalenie płuc, zapalenie dróg oddechowych, zapalenie spojówek, zapalenie nosogardzieli. Inaczej jest w przypadku rzeżączki, ponieważ tutaj od razu jest robiony zabieg kredego w oddziałach neonatologicznych, więc tutaj je chronimy.
Ale choroba weneryczna no, może się przenieść na dziecko, tak? Czyli
jak
ono może po prostu od matki w życiu płodowym już mieć tą chorobę i urodzić się.
A zwłaszcza w przypadku kiły. No, to są typowe znamiona.
No właśnie, czym to grozi dziecku?
Typowe znamiona kiły wrodzonej. To są te dzieci, które inny mają wygląd czaszki, inny wygląd zębów, inny wygląd klatki piersiowej, typowe takie zęby Hutchinsona, które obserwuje się w przypadku. To ja powiem szczerze, nigdy w życiu takiej sytuacji nie miałam możliwości spotkać, więc a teraz to, co obserwuję i to, co koledzy, koleżanki mówią z oddziałów ginekologicznych czy neonatologicznych, to przeraża.
Czyli ta choroba weneryczna, która jest wrodzona, ona niesie ze sobą szereg konsekwencji dla tego dziecka. Ono po prostu...
Do końca życia będzie wyglądało inaczej, aniżeli jego rówieśnik.
Chciałam jeszcze poruszyć taką kwestię, bo gdzieś wyczytałam, że takie choroby jak rzeżączka i chlamydioza często u kobiet przebiegają bez jakichś istotnych objawów. Czy one mimo tego, że objawów nie dają, no i kobieta może zarazić inne osoby, innych na przykład partnerów swoich, to sama nie ma żadnej dla nich to konsekwencji większych w jakimś tam zakresie czasu?
No tutaj to wspomniana przeze mnie ta niepłodność u tych kobiet rzeczywiście jest dostrzegana, natomiast tutaj trzeba podkreślić, może rzeżączki to nie, bo rzeżączka będzie miała objawy, nawet i upławy pieniste, czy dolegliwości świąt.
Trudno przegapić.
Natomiast jeżeli chodzi o chlamydię, to rzeczywiście ona jest podstępna troszeczkę i tutaj 70% zakażeń może przechodzić bezobjawowo.
A jak się diagnozuje choroby weneryczne? Czy trzeba wykonać jakieś posiewy, badania, skąd wiadomo, jaka to choroba?
Tutaj rzeczywiście mamy bardzo dobry dostęp do diagnostyki. To są badania z krwi, ale myślę, jeżeli chodzi o to, że mamy materiał, którego możemy pobrać próbkę, to czy wydzielina z cewki moczowej, czy wymaz z gardła będą dużo bardziej wiarygodne.
I czy wynik będzie zawsze oznaczał chorobę? To może takie trochę dziwne pytanie, ale czy są na przykład takie wyniki fałszywie dodatnie?
Oczywiście, że tak.
Że może się wydawać, że ktoś jest chory, bo tak wychodzi na wyniku, a tak naprawdę nie ma objawów. I co się wtedy z takim pacjentem robi? Obserwuje?
Pamiętajmy, że są badania, które wykonujemy, mogą być i nieswoiste i swoiste. Więc takim badaniem typowym, nieswoistym w przypadku kiły jest odczyn VDRL, który jeżeli wychodzi nam fałszywie dodatnie czy fałszywie ujemnie, możemy jak najbardziej powtórzyć w badaniach swoistych i odczynie FTA, który jest najbardziej swoistym odczynem.
No to teraz trochę słuchaczy, żeśmy zastraszyli pewnie, ale powiedzmy, czy można to wszystko jakoś leczyć?
Jak najbardziej.
Skutecznie leczyć.
Mamy możliwość i dostęp do penicyliny i tutaj jeden zastrzyk naprawdę wystarczy, żeby te świeże objawy i świeżą infekcję u pacjenta pokonać.
Tylko się trzeba zgłosić, tak? Rozumiem, że im szybciej, tym to leczenie
szybciej,
jest
tym lepiej. I rzeczywiście prosimy pacjentów, by zgłaszali się do poradni wenerologicznych, tam, gdzie jest dostęp do leczenia. Pamiętajmy, że to jest oddział dermatologiczny, wenerologiczny, ponieważ wymaga takie przyjęcie hospitalizacji.
Pani doktor, a czy obecnie jest możliwe całkowite wyleczenie wszystkich chorób przenoszonych drogą płciową? Czy to są takie sytuacje, że no, choroba gdzieś tam sobie istnieje, ale pacjent może funkcjonować, nie odczuwa takich jakichś dolegliwości, no i nie wiem, za jakiś czas może się objawić na nowo na przykład?
Jeżeli chodzi o kłykciny, czy opryszczkę, czyli te wirusa HPV, czy opryszczkę HSV1, czy HSV2, to rzeczywiście one mogą nawracać i one uwielbiają nawracać w momencie, gdy mamy obniżoną odporność, w momencie, gdy dochodzi do przesuszenia skóry, czy nie wiem, nawet zwykłych objawów biegunki czy zaparcia, tak, to tamto podrażnienie w obrębie naskórka może doprowadzić do tego wirusa.
Czyli sobie ten wirus może w naszym organizmie gdzieś bytować i zaatakować w takim momencie, kiedy będziemy trochę słabsi.
Trochę słabsi.
Tak. Mhm. Doktor nauk medycznych Alicja Rustowska-Rogowska, specjalistka dermatologii, wenerologii oraz lekarz medycyny estetycznej jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. W studiu ze mną jest doktor nauk medycznych Alicja Rustowska-Rogowska, specjalistka dermatologii, wenerologii oraz lekarz medycyny estetycznej. Teraz będziemy rozmawiać, Pani doktor, o bliznach.
Tak.
O bliznach, które mogą być różne. Lepsze, gorsze, szpecące, niewidoczne. Oczywiście każdy chciałby mieć taką bliznę niewidoczną, jeśli miał jakiś zabieg albo zranił się i tak dalej. Czym tak naprawdę są blizny i jak one powstają?
Blizna, to tak jak zawsze studentom mówię, jest to wykwit wtórny naskórka i to jest już ubytek w obrębie skóry właściwej. I tu zastanawiam mnie, ich wtedy i mówię, no to widzicie teraz, jaka jest różnica między naskórkiem, który ma tyle warstw, i skórą właściwą, która jest taka gruba. I to pozwala im zwrócić na to uwagę, że jeżeli dochodzi do uszkodzenia w obrębie skóry właściwej, to znaczy, że to jest już głęboki ubytek. Stąd
czy to są
też
takie pooperacyjne na przykład blizny?
Na
tak?
przykład. Gdzie naturalnie trzeba blizna goi się przez rychłozrost, czyli ładnie powinna koniec z końcem być
czyli
połączone i wygoić się.
Chce Pani powiedzieć, że od tej głębokości tej blizny, jej obszaru, tak, wielkości i tak dalej, zależy to, jak później to wszystko będzie wyglądało.
Tak, od chirurga, od tego, jakie zostaną zastosowane szwy, od tego, jak to ładnie zszyje, jaki rodzaj szwu zostanie zastosowany, to wszystko od tego zależy.
Czyli technika się liczy, krótko mówiąc.
Oczywiście, że tak. Najważniejszy jest zawsze operator.
Tak, a czy blizna to jest zawsze miejsce po ranie, po jakiejś ranie? Czy blizna, na przykład blizną można nazwać jakieś zwłókniałe lub zmienione tkanki też, tak, nawet które są głębiej, na przykład po radioterapii, czy po oparzeniu?
Po oparzeniach.
To też są blizny?
To się obserwuje u pacjentów zawsze takie blizny pooparzeniowe, czyli powstałe w młodym wieku, oparzenia w obrębie klatki piersiowej, pleców, czyli gdzieś wylał się wrzątek, kawa gorąca, herbata i później dochodzi do takiego przerostu i zwłóknienia tych blizn wraz ze wzrostem pacjenta.
Co to znaczy te zwłóknienie?
Zwłóknienie, czyli tkanka jest twarda, nieprzesuwalna, ma też kolor taki szaro-brunatny, nie jesteśmy w stanie, powierzchownie występują takie naczynka poszerzone, czyli te telangiektazje. I tutaj rzeczywiście dość trudno jest pracować z tą tkanką. Mhm. Ona już jest w całości przebudowana. To nie jest blizna nowa, która powstaje jako uraz, czy nawet kąsany, czy przez dużo teraz ostatnio się mówi o tych ranach kąsanych, bynajmniej trochę pacjentów w gabinecie jest po ugryzieniach psów w obrębie policzków, pośladków, nóg i te rany rzeczywiście dużo gorzej się goją, dużo gorzej wyglądają.
Nie są gładkie też, prawda?
Nie są gładkie, no to takie właśnie jak zęby psa wbite w obrębie skóry. Też blizny pooparzeniowe. Natomiast tu, jeżeli chodzi o pacjentów po radioterapii czy po oparzeniu, to taka sama jest procedura działania. Nawilżanie, ponieważ tu jakby dopiero chyba po 5 latach od radioterapii możemy zacząć działać tutaj estetycznie.
A Pani doktor, w ogóle nawilżanie blizn, czy jakieś, teraz różne są preparaty, nie wiem, silikonowe na przykład, tak? Plastry silikonowe na blizny. Ktoś, kto, nie wiem, miał jakiś problem właśnie taki medyczny i musiał później tą bliznę sobie, że tak powiem, uelastyczniać i tak dalej, no to mniej więcej wie, że trzeba, najlepiej to chyba zrobić, jest wiadomo, czym najlepiej właśnie nowoczesne własnymi jakimiś preparatami szybciej to idzie, łatwiej, nie wiem, większa skuteczność jest?
Najważniejsze jest to, żeby o tą bliznę dbać.
Co to znaczy dbać o bliznę?
Czyli jeżeli jesteśmy po zabiegu operacyjnym, czy to w zakresie klatki piersiowej, czy pleców, czy ramienia, czy na twarzy, to rzeczywiście te blizny wymagają dużo większego od nas zaangażowania. Pamiętajmy, że działają siły mięśniowe, czyli przy noszeniu zakupów, czy przy wysiłku fizycznym, ćwiczeniu
albo śmiechu,
na siłowni,
czy jedzeniu, tak,
czy śmiechu,
na twarzy,
czy jedzeniu, dochodzi do rozchodzenia się tych szwów, tak? Więc musimy tą bliznę dobre 3 miesiące pielęgnować.
Czyli
a dlaczego
ma...
te maści i silikony i inne, bo to wszystko może być. To chodzi o to, żeby ładnie pobudzić mikrokrążenie, które zbierze ten dobry kolagen z otaczającego miejsca z blizny.
Także chcę pani powiedzieć, że równie ważne jest właściwe zachowanie, tak bym to nazwała,
zachowanie.
Po operacji, jak długo trzeba być takim ostrożnym?
Myślę, że zależy od lokalizacji, natomiast tu jeszcze bym chciała podkreślić ważną rzecz, że jeżeli chodzi o pacjentów, którzy mają te keloidy, czyli to niekontrolowane bliznowacenie, to rzeczywiście musimy tu bardzo dużą uwagę przykuć na tym, jak się ta blizna goi.
Ale rozumiem, że trzeba być ostrożnym przynajmniej, nie wiem, 2 tygodnie?
Nie, myślę, że dużo dłużej. Dwa tygodnie po się zdejmuje szwy. Więc później
czyli
jeszcze
zdjęcie
taki okres...
to jeszcze nie jest,
nie, to jeszcze...
już koniec leczenia,
dokładnie,
tylko wtedy trzeba też być ostrożnym, żeby
jeszcze
się nie rozeszło,
miesiąc czasu powinien ten pacjent... Samo gojenie w obrębie naskórka to jest 29 dni. A pamiętajmy, że jest to ubytek skóry właściwej, więc do uszkodzenia dochodzi głębiej.
Bo tak sobie myślę, na przykład, jeśli ktoś ma taką bliznę na twarzy, nie wiem, wycina sobie jakieś znamie albo jest jakiś zabieg robiony, gdzie ten naskórek jest przerwany, no to trzeba uważać, nie wiem, z jedzeniem, właśnie ze śmianiem się, z mimiką twarzy, czy to
nie,
jest przesada?
Nie, tutaj nie. Natomiast jeżeli są to na przykład powieki, czyli zabiegi blefaroplastyki, powiek górnych czy dolnych, to rzeczywiście
czyli
tutaj
usuwanie
ta...
nadmiaru skóry,
usuwanie nadmiaru wiotkiej skóry w obrębie powiek, to rzeczywiście one jest ryzykiem dużym, że te powieki się
jak będziemy jakoś... się wytrzeszczać, albo jakoś mieć mimikę, tak? I
tak,
ten miesiąc
więc
czasu
tutaj
trzeba
ten
dać.
Miesiąc czasu, delikatne masowanie, nie idziemy od razu na peeling czy na masaż Kobido, tylko tutaj pielęgnujemy sami w domu.
A co sprawia, że jedne blizny są widoczne, a drugie są właściwie niewidoczne? No mówiła pani o tej technice.
Tak, technika i operator, rodzaj szwu, który jest zastosowany.
Ale czasami nawet jak jest wszystko okej, to później ta blizna po prostu no jest, tak? Można
są
zrobić tak,
osoby,
żeby w ogóle
które...
nie była widoczna, czy to jest praktycznie niemożliwe?
No już teraz w dobie dzisiejszych metod laseroterapii czy peelingów chemicznych rzeczywiście można bardzo ładnie pracować nad bliznami.
To jeszcze będziemy o tym mówić, ale na ile ważny jest proces gojenia się tej rany, powiedzmy, no, która była wcześniej, tak?
To co właśnie mówię, że naturalnie
czy tu są
blizna...
jakieś predyspozycje takie osobiste pacjenta, bo jeden pacjent będzie na przykład, nie wiem, produkował więcej kolagenu, drugi mniej kolagenu, czy wiek ma znaczenie, goją się lepiej u młodych osób
u młodych
rany,
osób,
jak to wygląda?
Gdy skóra jest prawidłowa, przy wiotkiej skórze, czy skórze, która jest zmieniona chorobowo, zapalnie, to ta zmiana też będzie się gorzej goiła. Czy to będzie owrzodzenie skóry, czy to będzie zwykła nadżerka, to wiadomo, że będzie inaczej się goiła. Czy to przez rychłozrost, czy przez ziarninowanie, czy przez niekontrolowany proces gojenia, tak, to uwarunkowany genetycznie, bo niektóre osoby też mają z tym problem.
Czyli jak taką bliznę należałoby, nie wiem, jakimiś kosmetykami, preparatami zabezpieczyć?
To nie jest tylko kwestia
kosmetyków.
To jest kosmetyku.
Indywidualne jakieś tam...
Indywidualny przebieg leczenia. Każdy...
lekarz po prostu każdemu powie,
każdemu,
co ma robić. Tak?
Zazwyczaj jest tak, jak się idzie do chirurga, to się otrzymuje informację. Po zdjęciu szwych proszę normalnie myć i normalnie nawilżać tutaj tą ranę. A pacjenci nakładają plasterek i boją się później jej dotknąć. I dochodzi do takiego zwłóknienia. Bo to jest taka obawa, żeby nic się z nią nie stało. A właśnie tym bardziej trzeba normalnie funkcjonować, nawilżać tą bliznę, pracować z nią, żeby zapobiegać zwłóknieniu.
No bo ona się zmienia, prawda?
Się
blizna.
Będzie zmieniała.
Ona na początku
tylko...
ma strupek, tak? Potem jak strupek odpada, to ta blizna jest czerwona i co się dalej
później
dzieje?
Później się ładna różowa robi, później uzyskuje koloryt skóry.
Czyli to wszystko musi być w czasie, po kolei. Nie można oczekiwać, że odpadnie strupek i nie będzie widać że był jakiś zabieg.
To, co powiedziałam, że taka warstwa rogowa na skórka goi się około miesiąca, a tutaj mamy dużo głębsze uszkodzenie.
Czy osoba, która na przykład ma jakieś blizny na twarzy, może się w jakiś skuteczny sposób tych blizn pozbyć? Na przykład, nie wiem, blizn po trądziku, bo to też są blizny, prawda?
Tak.
One często powodują, że skóra nie jest gładka, prawda? Tylko są jakieś wgłębienia, bo to są wgłębienia po stróbkach, które odpadły po rankach, czy
tu jest trochę inna struktura. W trądziku patrzymy na obecność zaskórnika, czyli tego pierwotnego wykwitu trądzika, który wraz z zaniedbaniem tych zmian rośnie i rośnie w skórze. I to wskutek nadmiernych czynników, czyli łojotoku, czyli pobudzenia gruczołów łojowych, czyli różnych czynników sprzyjających łojotokowi, doprowadza do tego stanu zapalnego w obrębie gruczołu, czyli całej jednostki włosowo-łojowej. I wówczas dochodzi do wytworzenia się tej grudki, krostki, stanu zapalnego, cysty, co w konsekwencji jeszcze do tego dojdzie dziubanie przez pacjenta i dochodzi do stanu zapalnego i blizny. I to są te typowe blizny w trądziku, które są dość trudne do leczenia, ponieważ one są bardzo głębokie. Pamiętajmy, że to nie są tylko blizny. Pacjenci mówią, a bo jeszcze mam tutaj takie zmiany. To są przebarwienia pozapalne, które są zmianami potrądzikowymi, blizny takie zanikowe, atroficzne, czy takie dziabiaste, typu ice pick. To są typowe zmiany, z którymi musimy sobie radzić.
Czyli to trzeba zapobiegać po prostu, wcześniej leczyć, żeby nie dopuścić do
dużo
szybciej sytuacji.
Włączać leczenie, żeby jak najszybciej ograniczyć zmiany o charakterze zaskórników, żeby nie doszło do pojawienia się.
No dobrze,
się
ale jeśli już takie blizny na twarzy mamy, to możemy coś z tym zrobić? Jakieś zabiegi są proponowane?
Oczywiście, że tak.
Co można robić?
Począwszy od peelingów chemicznych, to w zależności od tego, jaki rodzaj blizny mamy i czy ona jest w obrębie warstwy powierzchownej, czy już bardzo głęboko. I takie peelingi, jeżeli ktoś obawia się metod laserowych, to naprawdę są bardzo, bardzo skuteczne. Druga rzecz to są lasery, fala radiowa z mikronakłuwaniem, samo mikronakłuwanie, sztancowanie blizny, to też, czy kaniulowanie, to też
ale
będzie
to
miało.
Ale to pewnie 5 lat trwa.
Nie, powiem szczerze, że to też kiedyś się uważało, że rzeczywiście jest bardzo trudno leczyć pacjenta i jego blizny potrądzikowe. Mam sporo pacjentów z bliznami potrądzikowymi, które już tego problemu nie mają, a starczyło tylko kilka terapii odpowiednimi laserami.
A które blizny są najtrudniejsze do usunięcia? Te takie najstarsze? W takim razie, kiedy jest najlepszy moment, żeby taką blizną się zająć, żeby po prostu problem zniknął raz na dobre?
Ja myślę, że najtrudniejszymi bliznami do operatywy pozostają keloidy,
czyli te
bliznowce,
takie, tak?
Które tutaj...
Proszę jeszcze powiedzieć słuchaczom, na czym to polega, co to jest ten bliznowiec, jak on wygląda?
Bliznowiec może wyglądać różnie. Tak, to może pojawić się nawet wskutek dziubania takiego wykwitu grudkowego, czy nawet
dziubania,
po
to znaczy wyciskania.
Wyciskania, tak, żeby to brzydko tego nie nazywać. Natomiast jeżeli, bo mamy trochę pacjentów, którzy właśnie wyciskali sobie te zmiany, albo też ugryzieni zostali przez komara, czy doszło do zapalenia mieszka włosowego, czy po wycięciu małego znamienia, i to są takie różnokształtne, wyniosłe, dość grube twory, które nie poddają się standardowej terapii.
A jest jakieś ryzyko, że takie coś wystąpi, czy to po prostu nie
to jest uwarunkowane genetycznie. My do dnia dzisiejszego nie znamy etiopatogenezy tego.
Czyli rozumiem, że te blizny są najtrudniejsze, ale
te
można
są najtrudniejsze.
Coś, nie wiem, wycięcie takiej blizny nie gwarantuje, że nie odrośnie to samo z powrotem, tak?
Dokładnie tak. Natomiast rzeczywiście trwają prace, jest dużo w piśmiennictwie odnośnie leczenia tych blizn, ale u nas w Polsce niestety nie ma wszystkich metod, które są zarejestrowane w Polsce.
No ale jeśli na przykład ktoś 20 lat temu miał na przykład cesarskie cięcie, tak? jakaś kobieta. I teraz no to chciałaby, jest to stara blizna, tak, powiedzmy, ale coś tam się z nią dzieje, no jest brzydka, ktoś chciałby sobie to poprawić. To jest również możliwe, czy to już jest za późno po tych
Wszystko
latach?
Zależy od tego, jaki jest ten rodzaj blizny. Jeżeli jest to stara blizna, jak najbardziej możemy popróbować terapiami łączonymi, laserowymi, tak, pobudzić kolagen jeszcze z tej skóry. I jak najbardziej takie zabiegi wykonujemy.
Czyli rozumiem, że ten czas leczenia i technika zastosowana zależy od rodzaju blizny.
Dokładnie tak.
Lekarz to ocenia na wizycie i wtedy decyduje.
Im szybciej, im lepiej jest taka rana zaopatrzona na początku i zaopiekowana, bo też pamiętajmy inną rzecz, że często korzystamy z pomocy rehabilitantów, którzy świetnie nam tejpują mięśnie, które nie powinny brać udziału w pracy tej blizny i z nimi współpracujemy, uzyskując świetny efekt estetyczny.
A rozumiem, że inaczej się postępuje z każdym rodzajem blizny.
Z każdym rodzajem.
Czyli rodzaje blizny pourazowe, pozabiegowe, po oparzeniach, te
pooperacyjne,
potrądzikowe, po ospie wiecznej.
Po ospie wiecznej to są najtrudniejsze rzeczywiście blizny. Tutaj myślę wypełnienie kwasem hialuronowym, który troszeczkę może dać kamuflażu, bo te blizny są tak atroficzne, że trudno
atroficzne
jest...
Atroficzne to znaczy?
Czyli zanikowe i trudno jest uzyskać dobry efekt.
To są często takie dziurki, prawda?
Takie właśnie
które,
dziurki,
które trzeba czymś wypełnić. No ale nawet w takiej sytuacji można sobie w jakiś sposób
pomóc. Tak.
Jakie urządzenia mówiła Pani o laserach, wykorzystuje się do terapii blizn? Bo teraz to nie jest tylko chirurg, prawda, ale też, że można wyciąć tą bliznę, nie wiem, coś z nią zrobić, zmniejszyć i tak dalej, ale też można działać nowoczesnymi urządzeniami.
Tak. Ja myślę, że to tylko metody, które podgrzewają, czyli lasery. Tak, to będzie i radiofrekwencja mikroigłowa, i laser frakcyjny, laser pikosekundowy, laser barwnikowy, który będzie redukował to zaczerwienienie, które jest, będzie redukował stan zapalny. To
te urządzenia też pozwalają na przyspieszenie tego procesu.
Przyspieszenie, ale też
krócej trwa taka terapia?
Przypłaszczenie takiej blizny.
Czyli taka terapia krócej trwa, tak?
Dużo krócej.
Jeśli na przykład ktoś ma, nie wiem, bo to najbardziej chyba na twarzy takie blizny, no są, jeśli są widoczne, to mogą powodować duży dyskomfort, no to na jaki musi się nastawić taka osoba, na jaką terapię i że ile to będzie trwało, że kiedy ona, powiedzmy, osiągnie ten efekt estetyczny, i czy na przykład, nie wiem, można to robić teraz, powinno się robić teraz, nie wiem, latem to jest zakazane, bo jest promieniowanie słoneczne, jak to wygląda?
Są zabiegi, które są zabiegi, które są dozwolone latem. I to mimo, iż się nazywa laser, to możemy jego wykonać latem. Pamiętajmy, że są pacjenci, którzy bardzo uważają na promieniowanie słoneczne, często stosują filtry słoneczne, aby zapobiegać ekspozycji i tutaj oparzeniom. Natomiast jeżeli chodzi o terapię blizn, to ja zawsze mówię do pacjenta w troszeczkę inny sposób. Robimy pierwszy zabieg i obserwujemy, jaka jest poprawa. I czy jesteśmy na tej głębokości, którą chciałam uzyskać? Czy rzeczywiście trafiliśmy w bliznę? Po dwóch, trzech miesiącach przychodzi i wówczas sprawdzamy, jaką metodę dalej możemy dobrać. Nie ma czegoś
czyli
takiego...
Czyli to jest rozłożone w czasie, to nie jest tak, że to są 10 wizyt, jedna po drugiej.
Dokładnie tak. To, co się teraz obserwuje...
Trzeba się nastawić czasowo, że to potrwa trochę.
Tak, to, co się teraz obserwuje, to jest to, że pacjenci co miesiąc gdzieś idą na laser, ale nie rozumieją, że muszą na ten efekt poczekać, bo ten naskórek, ta skóra właściwa musi się przebudować właściwie.
Czyli taki efekt co, po roku dopiero?
Ja myślę, że jeżeli chodzi o głębokie blizny potrądzikowe, to rzeczywiście 5-6 terapii różnymi laserami, aby uzyskać właściwy efekt.
Bardzo dziękuję pani doktor za rozmowę. Doktor nauk medycznych Alicja Rustowska-Rogowska, specjalistka dermatologii, wenerologii oraz lekarz medycyny estetycznej była moim i państwa gościem. Audycję zrealizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Joanna Matuszewska. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dziękuję
bardzo. Do usłyszenia.
Bądź zdrów.